Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, ja Anna Łaszcz, a dzisiaj z nami w studiu profesor UG, doktor habilitowany Aleksander Kubicki z Zakładu Spektroskopii Molekularnej Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o energii jądrowej, o pewnych może mitach, wątpliwościach z tą energią związanych, dlatego że na Uniwersytecie Gdańskim w środę odbył się Dzień z Atomem dla Nauki, czyli cykl spotkań ze studentami. To było jedno z tych właśnie spotkań, których celem jest poszerzanie wiedzy na temat energetyki jądrowej w środowisku akademickim w ramach programu Świadomi o Atomie. Panie profesorze, czym jest energia jądrowa?
To naturalna albo sztuczna energia, która wydobywa się z materiałów podlegających rozpadowi promieniotwórczemu. Istnieje szereg substancji, które wykazują takie naturalne zdolności i jest to pewien fundamentalny proces fizyczny, z którym mamy do czynienia właśnie w tych materiałach. Natomiast człowiek stara się to okiełznać i wykorzystać tą energię dla swoich celów.
Dlaczego energia jest tak ważna w naszym życiu?
Jest to po prostu fundamentalna wielkość fizyczna, której cechy decydują o wszystkim. Można powiedzieć tak króciutko, że energia jest właściwie wszystkim, bo energia to jest ciepło, światło i materia.
Elektrownie jądrowe budzą ogromne kontrowersje. Czy to naprawdę jest przyszłość polskiej energetyki, czy może lepiej zamiast tych elektrowni stawiać na alternatywne źródła energii?
Energetyka jądrowa w Polsce jest źródłem alternatywnym energii tak naprawdę, bo my z tradycji, z przyzwyczajenia i z pewnych uwarunkowań politycznych również opieramy swoją produkcję energii głównie na węglu. Takie pytanie i stawianie sprawy jest to bardzo klasyczne podejście. Jesteśmy obarczeni pewnymi fobiami i tutaj zawsze energetyka jądrowa, elektrownie atomowe kojarzą nam się z pewnym strachem, który mamy jak gdyby wbudowywany przez wiele lat od samego początku. Tak naprawdę z punktu widzenia fizyki jest to sprawa niezwykle prosta. Jest to wykorzystywanie pewnych fundamentalnych procesów fizycznych, które zachodzą zarówno w naturze, no i człowiek nauczył się i próbuje wykorzystywać to. Jak również my jesteśmy obarczeni pewnymi działaniami historycznymi człowieka, które nie mają jakichś pozytywnych przesłanek. Myślę o tym, że jak się mówi elektrownia atomowa, to duża część społeczeństwa zaraz kojarzy z różnego rodzaju wypadkami, których tak naprawdę mieliśmy tylko trzy duże zdarzenia. Czernobyl, Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych i Fukushima ostatnio, których to skutki są tak naprawdę przeceniane i wykorzystywane przez różne grupy. To rzutuje bardzo na świadomość społeczną. Przy rozpatrywaniu różnych alternatywnych dla węgla, to trzeba tak jasno powiedzieć, alternatywnych dla węgla źródeł energii, należy rozważyć wszystkie rodzaje źródeł energii. W tym również energię pochodzącą ze źródeł takich jak elektrownie atomowe.
Mamy się obawiać energii jądrowej, czy nie?
Energia pochodząca z rozpadów promieniotwórczych, to jest głównie promieniowanie jonizujące, o kilku składnikach. Cząstki alfa, beta, jak i promieniowanie typu gamma. Ten rodzaj promieniowania, zależnie od rodzaju, od energii, różnych czynników zewnętrznych, bardzo silnie potrafi oddziaływać z tkanką biologiczną, szczególnie jeżeli myślimy o człowieku, bo człowiek to przecież tkanki. Należy też sobie zdawać sprawę z tego, że chodząc sobie po świecie, wychodząc z domu, spod dachu, na otwartą przestrzeń, czy będąc nawet pod dachem w wielopiętrowym budynku, jesteśmy cały czas narażani na skutki takiego działania promieniowania jonizującego, które dociera do nas zewsząd. Z przestrzeni kosmicznej, od gwiazd, głównie ze Słońca, dociera do nas z głębi Ziemi, gdzie również zachodzą podobne reakcje i dociera również ze środka człowieka. Ten rodzaj promieniowania określa się promieniowaniem naturalnym, promieniowaniem tła i z takim promieniowaniem mamy do czynienia ciągle. Problem się staje wtedy, kiedy właśnie buduje się elektrownię atomową. Ten rodzaj promieniowania jonizującego, który wydobywa się podczas reakcji rozpadów promieniotwórczych określonych substancji, jest wykorzystywany głównie do produkcji dużych energii, które to energie są przekazywane wodzie, a ta z kolei napędza turbiny elektryczne i te turbiny produkują dla nas przede wszystkim prąd. Również ogromne ilości ciepła, które powstają przy tych rozpadach w takim urządzeniu jak właśnie reaktor atomowy, no są rozpraszane na zewnątrz, bo muszą być odprowadzane w jakiś sposób na zewnątrz, żeby dać ujściu tej energii powstającej w czasie tych rozpadów. Jeżeli chodzi o skutki biologiczne, to wykorzystujemy te skutki biologiczne niemal od samego początku odkrycia promieniotwórczości naturalnej przez człowieka. Jest to koniec wieku XIX, odkrycie najpierw promieni rentgena, a później promieniotwórczości naturalnej. Jednocześnie naukowcy zdawali sobie sprawę, że te dziwne wówczas właściwości takiego promieniowania powstającego w wyniku rozpadów promieniotwórczych dają możliwości na przykład zobaczenia układu kostnego w człowieku. W związku z tym te takie pierwsze próby niezbyt bezpieczne dla człowieka, większość badaczy w tamtym czasie narażała się w sposób nawet skuteczny, wywołując u siebie określone skutki typu oparzenia i w późniejszym czasie również nowotwory. Większość tych badaczy nie zdawała sobie sprawy z istoty działania tego promieniowania. To były cząstki alfa, czyli dwa protony, neutrony. W jednej cząstce, tak jak gdyby jądro atomu helu, elektronów, mnóstwo o różnych prędkościach, różnych energiach. No i promieniowanie typu gamma, promieniowanie rentgenowskie również. To wszystko powstaje w czasie takiego rozpadu promieniotwórczego. Jest to energia uwalniana w różnych formach. Świadomość tych skutków i poważnych następstw zdrowotnych rodziła się i rodzi się nadal z czasem. Podlegają te różne działania człowieka również pewnym regulacjom prawnym. Kiedyś tam w latach 20. poprzedniego wieku stwierdzono, że bardzo ładnie wyglądające zegarki, których wskazówki i cyfry świeciły ładnie w ciemności, to były nic innego jak malowane farbkami zawierającymi barwniki składające się z izotopów promieniotwórczych. Te czynności wykonywano ręcznie. I tutaj mówiąc o tym posługuję się pewną wiedzą zebraną przez pana profesora Lasa w odpowiednim artykule na ten temat. Te farbki nanoszono w ten sposób, że pędzelki, żeby one były odpowiednio zaostrzone, żeby te cyferki ładnie wyglądały i wskazówki wąskie, żeby ładnie malować, to kazano moczyć w ustach, żeby zaostrzyć kształt pędzelka. No więc proszę sobie wyobrazić, jaki może być skutek, jeżeli kobieta przez 8 godzin w pracy siedzi cały czas mając farbę promieniotwórczą na wargach, malując te zegareczki ładne, które potem sprzedawano. Były też takie wypadki, że później te młode damy zaczęły chorować na różnego rodzaju przypadłości. Dopóki to była grupa osób o małym wpływie społecznym, o słabym głosie, to lekceważono te głosy. Natomiast później nastąpił zwrot w sytuacji, kiedy jeden z celebrytów amerykańskich, golfista, wyskakując z pociągu na stacji, skręcił sobie bark. No, ponieważ żył z tego, że grał w golfa, poradzono mu kurację i tą kuracją było picie wody radonowej z małych buteleczek, bo też te preparaty promieniotwórcze miały pewne skutki zdrowotne, pozytywne, stosowane w odpowiednich ilościach oczywiście. Ponieważ po wypiciu kilku butelek, czy tam jednej, dwóch, te dolegliwości, czyli ból barku, ustąpił, więc ów ten gentleman stwierdził, że trzeba tego dużo pić, żeby być zdrowym. No wypił w sumie kilka tysięcy tych małych buteleczek i spowodował u siebie rozwój nowotworu. I dopiero wtedy, kiedy jego stan zdrowia pogarszał się i człowiek umierał po kilku latach, dopiero wtedy sprawa stała się głośna i stwierdzono, że coś z tym trzeba zrobić. No i tak powstała ochrona radiologiczna i przepisy, które regulują obrót materiałami promieniotwórczymi. Z tym, że to od lat 20. poprzedniego wieku, cały czas do dnia dzisiejszego, te przepisy się modyfikuje, uzupełnia o coraz to nowe sytuacje i regulacje, procedury, które temu służą. Okres wojny światowej to jest wykorzystanie dla celów politycznych tak naprawdę i konstrukcja bomby atomowej i to jest właściwie ten czas, od którego mamy tak zwany czarny PR dla energii atomowej, dla wykorzystania źródeł promieniotwórczych. Większość z nas, większość członków społeczeństwa żyje z zakodowanym grzybem atomowym w świadomości, stawiając w podświadomości znak równości. Promieniotwórczość równa się to niebezpieczeństwo.
Czarnobyl i Fukushima, czego mogą nas nauczyć?
To są dwa zupełnie oddzielne przypadki. W pewnym momencie stwierdzono, że radioaktywność jest szkodliwa. Obrót materiałami radioaktywnymi, czy też konstrukcja różnych urządzeń i tak dalej, wszystkiego tego, co się wiąże z radioaktywnością, musi być w pewnym sensie monitorowana i kontrolowana. Stworzono sieć agencji atomistyki w poszczególnych krajach i centrala jest we Wiedniu, Międzynarodowej Agencji Atomistyki. Regulacje poszczególnych państw zbierają dane na temat różnych, najdrobniejszych nawet zdarzeń, nazwijmy to tak, bo tak to się w nomenklaturze fachowej nazywa, zdarzenia radiacyjne. Międzynarodowa Agencja Atomistyki jest obowiązana do tego, żeby raporty szczegółowe w zakresie wszystkich zdarzeń były publicznie dostępne. To jest właściwe źródło wiedzy. Tam każdy może sobie zajrzeć i zresztą w internecie znaleźć również tłumaczenia na język polski przebiegu tych zdarzeń słynnych. Więc między innymi mamy Czernobyl czy Fukushimę minuta po minucie. I tak samo mniej osób w Polsce zna zdarzenie ze Stanów Zjednoczonych z końca lat 70., gdzie elektrownia Three Mile Island również uległa awarii. Każda z tych awarii nie jest wybuchem atomowym. Tam nie następowały wybuchy paliwa w takim sensie, jak to zachodzi w bombie atomowej, gdzie materiał rozszczepialny w bardzo krótkim czasie wyzwala ogromną ilość energii i to powoduje powstanie tej fali uderzeniowej, tylko następowały eksplozje nośników energii, a więc przede wszystkim wody, która omywa paliwo jądrowe i jest nośnikiem energii. Niesie to ciepło z reakcji rozpadu, które następnie jest zamieniane w wymiennikach na ciepło i przekazywane do turbin. I to wszystko dzieje się w krytycznych warunkach. Obserwowane przez wszystkich i pokazywane w mediach eksplozje, na przykład w Fukushimie, one dotyczyły wybuchu pary wodnej pod ogromnym ciśnieniem, które powodowały rozszczelnianie korpusów zabezpieczających ten reaktor przed wydostawaniem się środków radioaktywnych. Ale to nijak się ma do prawdziwego wybuchu jądrowego. To są owszem awarie, które tak naprawdę zostały spowodowane brakiem chłodzenia paliwa jądrowego i zablokowaniem jak gdyby tego systemu, który ma reaktor zatrzymać. Co nosi nazwę fachowo blackout, czyli kompletne pozbawienie zasilania systemów zabezpieczenia w elektrowni jądrowej. Skutki rzeczywiste są w tych raportach zawarte. Oprócz przebiegu i określenia przyczyn tych zjawisk, które nastąpiły, tych zdarzeń, na temat zdarzenia w Czernobylu, które jest innego typu zdarzeniem niż zdarzenie w Fukushimie, te skutki były opublikowane w takim reportażu, filmie dokumentalnym w Telewizji Polskiej, który na początku tego roku w godzinach nocnych Telewizja Polska wyemitowała gdzieś w okolicy północy, a takie rzeczy powinny iść w porach wyższej oglądalności po to, żeby ludziom otworzyć oczy na temat rzeczywistych skutków takich zdarzeń. I teraz wracając do porównania Czernobyla i Fukushimy, to przyczyna zaistnienia tej awarii w Czernobylu to jest po prostu zwykła ludzka głupota. Jest to głupota tego dyrektora, czy tam kierownika tej elektrowni w Czernobylu, który zdecydował się odłączyć wszystkie systemy zabezpieczeń. Czyli konstruktorzy wymyślili sobie, że trzeba zabezpieczyć przed człowiekiem i przed różnymi skutkami, no, nad którymi eksploatujący pracownicy nie będą mogli zapanować. W każdej elektrowni atomowej są systemy zabezpieczenia. I teraz te systemy zabezpieczenia odłączono po to, żeby wprowadzić reaktor w stan, w którym możliwe będą eksperymenty, które miały pokazać, czy to jest możliwe, czy nie jest możliwe, żeby uzyskać trochę paliwa, troszeczkę innych produktów, które mogłyby być ewentualnie dla celów wojskowych wykorzystywane. I wstawienie takiego urządzenia w stan niestabilny, w którym nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, doprowadziło właśnie do szybkiego wzrostu temperatury, no i eksplozji wszystkich materiałów dookoła. I to zaskutkowało tak wielką awarią. Natomiast w Fukushimie ten przypadek to jest znowu spowodowanie tak zwanego blackoutu przez niewłaściwą konstrukcję tego systemu. Same tamy, które miały powstrzymać fale morskie, były za niskie. Nie przewidziano, że tsunami może spowodować tak wysokie fale. To spowodowało zalanie podstaw reaktorów, a akurat wszystkie przewody zasilające układ chłodzący znajdowały się pod spodem reaktorów i to spowodowało zalanie ich, zwarcia i wyłączenie, kompletne pozbawienie reaktorów systemów chłodzących i zabezpieczeń. W związku z tym reaktory zostały pozostawione same sobie. No i tego inżynierowie nie przewidzieli. Rzeczywistymi skutkami tej awarii są przede wszystkim skutki tego tsunami.
W takim razie, panie profesorze, gdzie i jak budować elektrownie jądrowe, by były bezpieczne?
Elektrownie jądrowe buduje się na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie takie decyzje politycy rządzący mają odwagę podjąć. Samo podejmowanie decyzji i odwaga nie jest tutaj wystarczającym aspektem. Przede wszystkim musi być świadomość. Świadomość społeczna i takim przykładem, ciągle się do tego będziemy odwoływali, jest Francja, gdzie mamy 58 reaktorów rozmieszczonych po całej powierzchni kraju. Oczywiście budowa elektrowni atomowej wymaga określonych warunków sprzyjających, żeby to nie było za drogie, a więc przede wszystkim to chłodzenie trzeba zapewnić. Więc buduje się to na brzegu morza, nad kanałem La Manche albo nad rzekami. Tam, gdzie w naturalny sposób można pozyskać wodę dla celów schłodzenia, oddania nadmiaru energii, która powstaje w elektrowni atomowej. Tam działa znakomicie system monitoringu, którego zadaniem jest nie tylko pilnowanie, żeby to wszystko było bezpieczne i robione zgodnie z założonym systemem bezpieczeństwa i obserwacji tych zdarzeń. Ten system monitoringu zawiera również w sobie silne pierwiastki edukacyjne, społecznie głównie. I tam wiedza o tym, co się może stać, kiedy, jak reagować na sytuację zagrożenia, jest powszechna, bo ona się pojawia od początku edukacji, od szkół. Procedury, które mają zabezpieczyć ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie, one są wdrożone od lat 50. Pierwsze elektrownie atomowe w latach 70. powstały, także 20 lat było pracy nad relacjami społecznymi, nad świadomością i 15 lat budowy pierwszych elektrowni, a teraz mamy ich tam aż 58. Więc 77% z tego, co podaje EDF, koncern energetyczny Francji, pochodzi ze źródeł znajdujących się w elektrowniach atomowych. 77% energii elektrycznej skonsumowanej na terenie Francji. Więc to pokazuje skalę tego procesu i pokazuje też, jak strategicznie do tego należy podejść, w jaki sposób decyzje podejmować i jaką wizję należy mieć. Oczywiście ważne jest też przede wszystkim koszt, bo nie można tego robić tylko dlatego, że ktoś ma ideę fix, że będziemy mieli atom od dzisiaj. Tego w ten sposób się nie robi. Są rzetelne kalkulacje. Ponieważ aż tyle energii elektrycznej jest w obrocie we Francji, to proszę zwrócić uwagę, jeżeli współczesny przemysł i gospodarka jest oparta właśnie na energii, to jeżeli to jest aż 77% udziału w tym obrocie, w tej konsumpcji, no to jeszcze trzeba to zestawić z tym, gdzie Francja jest na mapie potęg gospodarczych. Czyli nie zadławia to tego systemu, tylko jest wręcz przeciwnie. Francja kwitnie. I władze konsekwentnie, niezależnie od tego, kto rządził od lat 50. do dzisiaj, trzymają się tej idei. I to nie jest idea, tylko to jest pewien system energetyczny zapewniający bezpieczeństwo energetyczne tego kraju. Stąd Francji jest bardzo łatwo wnioskować o pakiet ekologiczny, prawda? Francja nie ma problemu z elektrowniami węglowymi opartymi na węglu. To rodzi określone konsekwencje. Więc należałoby to wszystko rozpatrzyć, a rozmowa o energetyce jądrowej powinna się zacząć od budowania systemu edukacji społecznej, żeby pokazać, jakie są rzeczywiste skutki takiego działania materiałów rozszczepialnych na tkankę, na człowieka i co można zrobić, żeby to wykorzystywać, te materiały, w sposób rozumny, bezpieczny dla człowieka.
Bo w gruncie rzeczy nie taki diabeł straszny, jak go malują. I mam nadzieję, że tym optymistycznym akcentem zachęcimy Was do przyjrzenia się pod trochę innym kątem energii jądrowej. A dzisiaj z nami w studiu był profesor UG, doktor habilitowany Aleksander Kubicki z Zakładu Spektroskopii Molekularnej Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A rozmawiała Joanna Łaszcz. Do usłyszenia.
Uniwersytet Gdański przedstawia.